Tu wieczorem kanał Komanów, inna niż inne, audycja popularno-naukowa, której możecie słychać w nieparzyste soboty, pierwsze, trzecie, piąte czasami, jeśli się zdarzy, tylko w radiu WMFM 95,9 MHz. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Powiedziałem, że temat dzisiejszej audycji będzie się wiązał z nadprzewodnictwem. Ja pamiętam, że 2 tygodnie temu, kiedy mówiłem o antymaterii, wspomniałem, że no, temat jest tak szeroki, że właściwie dopiero go liznęliśmy i trzeba będzie wrócić za 2 tygodnie, jeszcze tam szczegóły kolejne podopowiadać. Natomiast w międzyczasie wydarzyło się coś niesamowitego w moim życiu, o czym chciałbym się z Wami podzielić. Mianowicie w dniach od 8 do 10 września w zeszłym tygodniu byłem na konferencji w Wiśle, na południu Polski. Wisła, Jaszowiec, Ustroń to są takie miejsca, gdzie odbywa się bardzo dużo konferencji fizycznych i takich wokół fizycznych, czyli na przykład z inżynierii mechanicznej, z inżynierii materiałowej, z inżynierii biomedycznej i tak dalej, czyli z tych wszystkich pokrewnych fizyce tematów. No i tam na tejże konferencji, to była 25. konferencja, to się oficjalna nazwa była Conference on Applied Crystallography, konferencja z krystalografii stosowanej, 25. organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. I jednym z zaproszonych gości był pan Georg Bednosz, albo jak kto woli, jak słyszałem również wymowę tego nazwiska, Bednorz, z anglojęzyczni uczestnicy tak wymawiali to nazwisko. Georg Bednosz, jeden z najważniejszych chyba fizyków XX wieku, w każdym razie w ocenie Komitetu Noblowskiego, ponieważ w roku 1986 opublikował on razem ze swoim mentorem, z opiekunem swojego doktoratu, Alexem Millerem, pracę, w której donosił o odkryciu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w pewnych tlenkach metali. To był czerwiec roku 1986, dotarłem do tej pracy. Ta praca została opublikowana w takim piśmie, w znanym piśmie Zeitschrift für Physik, für Physik B, Condensed Matter. To jest naprawdę renomowane, no, o długiej historii czasopismo. I tak jak mówiłem, w czerwcu 1986 pojawił się w tymże piśmie artykuł pod tytułem Możliwe wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo w układzie bar, lantan, miedź, tlen, czyli tlenek, to jest taki układ tlenek miedzi z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich. Określa się go mianem, to należy do ogólnej grupy tak zwanych perowskitów. Perowskity możecie kojarzyć z tego, że to są materiały, które wzbudzają olbrzymie zainteresowanie obecnie, również z uwagi na możliwe zastosowania fotowoltaiczne, czyli konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Tym niemniej, Georg Bednosz, tak jak mówię, w czerwcu 1986 roku razem ze swoim mentorem opublikował tą pracę, a już we wrześniu następnego roku, w 1987, otrzymał Nagrodę Nobla, którą się podzielił razem właśnie z Alexem Millerem. Także i była to jedna z najszybciej przyznanych Nagród Nobla, co świadczy o tym, że, oczywiście z fizyki, co świadczy o tym, że było to doniosłe naprawdę odkrycie. A czemu to było doniosłe odkrycie, o tym powiem za chwilę, natomiast chciałbym również powiedzieć, troszkę uzasadnić, skąd Georg Bednosz wziął się w ogóle w tej Wiśle, bo okazuje się, że to nie jest przypadek wcale. Nazwisko sugeruje, że profesor może mieć jakieś polskie korzenie. Co prawda urodził się w 1950 roku w Neuenkirchen, wówczas to były Niemcy Zachodnie, albo jak to się kiedyś mówiło, RFN, Republika Federalna Niemiec. Jednak jego korzenie sięgają Polski, ponieważ jego ojciec, Anton Bednosz, pochodził z Górnego Śląska, czyli regionu, który wszyscy mogą kojarzyć jako region o bogatej przeplatanej, skomplikowanej, bolesnej niekiedy polsko-niemieckiej historii. Także jego matka Elizabeth miała przodków z terenów historycznie związanych z Polską. No, to nazwisko ma wyraźnie słowiański rodowód, Bednosz. Możecie kojarzyć siatkarza Bartosza Bednoża, nie wiem czy to jest jego rodzina, ale jednoznacznie sugeruje, że może to być nazwisko pochodzące właśnie z tamtych okolic. No i cóż, choć wychował się w Niemczech, profesor Bednosz był świadomy swojego śląskiego dziedzictwa. Kiedy z nim chwilkę rozmawiałem podczas tej konferencji, wspomniał jednocześnie, że tuż przed konferencją spędził parę dni na podróżowaniu po Polsce, na odwiedzaniu różnych miejsc. Między innymi wspomniał, że odwiedził Lublin, gdzie, jak twierdził, również zamieszkiwali jego przodkowie, dziadkowie bodajże. Stamtąd pochodzili i dopiero z Lublina przenieśli się na Górny Śląsk. Także no, ewidentnie, no, Lublin, jeżeli co do Śląska mogliśmy mieć jakieś wątpliwości co do polskości korzeni, bo to mogło być różnie, natomiast no, jeżeli chodzi o Lublin, no, to już sprawa się zaczyna klarować. A co więcej, profesor Bednosz studiował mineralogię. Nie był takim fizykiem, no właściwie to jest fizyka, mineralogia, chociaż taka fizyka z pogranicza jeszcze geologii, czyli geografia ma tu coś do powiedzenia, ale studiował mineralogię, krystalografię na Uniwersytecie Münster. No i tam właśnie z krystalografią się zetknął, w związku z czym również to uzasadniało jego obecność na konferencji. Swój doktorat obronił na Politechnice w Zurychu. No i pracował tam, jego mentorem był właśnie późniejszy jego współzdobywca Nagrody Nobla, Alex Miller. W 1982 roku dołączył do laboratorium badawczego firmy IBM w Zurychu. W Zurychu dużo rzeczy się, w Szwajcarii w ogóle dużo rzeczy się dzieje, no przecież CERN, o którym mówiłem jeszcze przed wakacjami. No i tam wraz w tymże laboratorium firmy IBM w Zurychu, gdzie skąd pochodziło wielu noblistów, bo między innymi Gerd Binnig, również noblista, odkrywca, wynalazca właściwie trzeba mówić, wynalazca takiej metody obrazowania wysokiej rozdzielczości, skaningowa mikroskopia tunelowa i atomowa mikroskopia i mikroskopia sił atomowych. No i w tymże laboratorium firmy IBM zaczęli profesor Bednosz razem z profesorem Millerem rozpoczęli badania nad nowymi materiałami, które mogłyby wykazywać nadprzewodnictwo elektryczne. A nadprzewodnictwo jest to efekt odkryty w roku koło 1910 roku przez wspomnianego przeze mnie już w pierwszym wejściu Heike Onessa. Jest to efekt polegający na tym, że materiał traci całkowicie opór elektryczny, czyli zaczyna przewodzić prąd zupełnie bez strat, co oznacza, że na przykład nie wydziela się w ogóle ciepło podczas takiego procesu. No i fajnie, chcielibyśmy, żeby przewody przewodziły prąd elektryczny bez żadnych strat. To można porównać do ruchu w powietrzu, ale bez żadnego oporu aerodynamicznego. Super by było. Ciało raz wprawione w ruch porusza się, czy bez starcia na przykład. Ciało raz wprawione w ruch poruszałoby się ruchem jednostajnym. Dowolnie długo. Super. No tak, tylko że problem był właśnie, bo Heike Onnes odkrył to nadprzewodnictwo po raz w rtęci i w temperaturze 4 kelwinów, czyli ekstremalnie nisko. No i przez długie lata od tego 1910 roku mniej więcej wydawało się, że no to jest naprawdę fenomen, który zdarza się tylko w niskich temperaturach. Dość powiedzieć, że przez kolejne 60 lat odkryto kolejne, co prawda, materiały wykazujące właściwości nadprzewodzące, ale aż do roku 70-80, czyli dobre 70 lat nawet później, można powiedzieć, no, temperatura krytyczna, czyli temperatura przejścia do tego stanu nadprzewodzącego, no, niewiele się podniosła, bo ona wynosiła około 20 kelwinów, czyli z 4 na 20 kelwinów podniesiono. I dopiero odkrycie Bednoża i Millera spowodowało drastyczne podniesienie. Jeżeli spojrzymy sobie na taki wykres, na którym na osi poziomej będzie rok odkrycia nadprzewodnictwa w danym materiale. Na osi pionowej temperatura krytyczna, temperatura przejścia do stanu nadprzewodzącego, to się okazuje, że koło właśnie roku 1986, kiedy zostało opublikowane odkrycie Bednoża i Millera, następuje gwałtowne załamanie tego wykresu. On na początku powolutku, powolutku, powolutku się wznosi do około 20-25 kelwinów, a następnie następuje gwałtowny wzrost, gdyż materiał, który badali Bednosz z Millerem, między innymi oczywiście, bo to nie jest tak, że oni strzelili i od razu zdobyli bramkę, używając terminologii piłkarskiej. Natomiast materiał, który wykorzystywali, czyli tlenek miedzi z dodatkiem baru i lantanu, wykazuje nadprzewodnictwo w temperaturze 35 kelwinów. I to był naprawdę, wydaje się niewielki, ale na tamte czasy to był olbrzymi skok, o dobre 50%, jeżeli chodzi o temperaturę bezwzględną. No i tak jak mówiłem, ludzie nauki, fizycy momentalnie docenili to odkrycie. Rok później Nagroda Nobla, naprawdę to się nie zdarza często. Jack Kilby na przykład, wynalazca układów scalonych, bez których współczesna cywilizacja chyba w ogóle nie miałaby o czym mówić. Nie mielibyśmy tych fantastycznych osiągnięć. Jack Kilby czekał dobre 40 lat na 50 może nawet, 40 raczej, na docenienie, a tutaj rok. Także to samo mówi za siebie, jaka waga była tego odkrycia. Co z tego dalej wynikało, o tym za chwilę.